Gościem Poranka Wnet jest Paweł Sałek, poseł, były wiceminister do spraw klimatu i środowiska, tak się nazywało chyba wtedy minister.
Taki pełnomocnik był.
Tak, no właśnie, to, ale też człowiek, który dba o nasze interesy związane z lasem, proszę państwa. Ponieważ pojawiły się niepokojące informacje, te informacje już o nich rozmawialiśmy w Poranku Wnet kilkukrotnie. Te informacje się pojawiały w przestrzeni, ale pojawia się coraz chyba, rząd wciska pedał gazu, jeśli chodzi o nasze lasy. Lasy, które są naszym wspólnym dobrem narodowym i my to wszystko wiemy. To może wyjaśnimy na początku słuchaczom, co wzbudza pana niepokój?
Dzień dobry, Dasz Bur, pani redaktor, witam radio słuchaczy. Dziękuję za zaproszenie do świetnego radia, szczególnie do Poranka. Odpowiadając na to pytanie, no tutaj mamy do czynienia z sytuacją taką, że jednak rząd Donalda Tuska, szczególnie kierownictwo resortu klimatu i środowiska, w sposób intensywny działa w przestrzeni leśnej, ale ta intensywność jest związana z tym, że te nierozsądne, nierozumne i też nielegalne, przynajmniej niektóre decyzje związane z funkcjonowaniem największego ekosystemu leśnego, przyrodniczego, jakim są lasy w Polsce, które działa w oparciu o ustawę o lasach, a jest to przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, no zaczyna tam się robić rzeczywisty, poważny problem, ponieważ kolejne wyłączenia z funkcjonowania zrównoważonej gospodarki leśnej, one następują, ja tutaj przypomnę tylko Tarczę Wschód. Między innymi gdzieś 0,7 miliona hektarów ma być wyłączonych albo zmodyfikowanych w gospodarce leśnej, ale to nie na tą chwilę, może dyskusja. Natomiast obecnie mamy sytuację taką, że pojawiła się nowelizacja ustawy o lasach, a także ustawy o ochronie przyrody i prawo ochrony środowiska, która ma na celu zabieranie co roku z lasów państwowych około 200 milionów złotych, przekazywanie tych pieniędzy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na rzekomą ochronę przyrody. Tylko NFOŚ to jest taki duży worek z pieniędzmi, zresztą bardzo szlachetna i dobra instytucja, jedna z wielu rzeczy, która w ochronie środowiska naprawdę dobrze funkcjonuje, na to, aby przeznaczać te pieniądze na ochronę przyrody. To oczywiście są takie szumne, piękne hasła, które szczególnie w przestrzeni medialnej Ministerstwo Środowiska i pani minister Kloska komunikują, natomiast jednocześnie niesie to poważne problemy dla funkcjonowania największej firmy przyrodniczo-leśnej, czyli Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, to jest największa firma w Unii Europejskiej, dla bieżącego funkcjonowania, dlatego że już dzisiaj lasy w układzie prognoz finansowych widzą, że niestety te pieniądze, one będą u nich zanikać. Oczywiście lasy państwowe są na tyle dużym i skomplikowanym organizmem majątkowo, a także z żywą gotówką na koncie, że przewrócenie takiej firmy nie odbywa się
z dnia na
przedsiębiorstwo
dzień.
Z dnia na dzień. To ten proces zajmie pewnie kilka lat, ale naprawdę ten rząd jest na dobrym kierunku i na dobrej ścieżce ku temu, żeby to przedsiębiorstwo doprowadzić do upadku ekonomicznego, a później trzeba będzie się zastanawiać, co z tym majątkiem państwowym zrobić, w jaki sposób lasy mają być dalej prowadzone, czy trafić do budżetu, czy może część do samorządów, czy może na przykład działki, a były takie pomysły, żeby działki leśne w lasach przekazywać do samorządów, więc w konsekwencji znalazłoby się to u deweloperów. No, takie zakusy na majątek lasów państwowych, one cały czas występują, a pamiętajmy, że lasy są nasze wspólne i ta powszechność dostępu do lasów, ta miłość Polaków do lasów, ona jest kształtowana przez pokolenia, a te cudowne zasoby przyrodnicze, które mamy zupełnie otwarte i swobodnie dostępne, no są zasługą tych, którzy w tych lasach pracują od pokoleń i dzisiaj tę pracę wielu ludzi, także wielopokoleniową, bo to często jest dziada, pradziada, zawód leśnika wykonywany, ten rząd po prostu marnuje, wbrew temu, co opowiada, że to jest wszystko dla ochrony przyrody. No tak jest dla ochrony przyrody, że pojawiają się coraz większe problemy. Docelowo ministerstwo chce wyłączyć 20% lasów w ogóle z użytkowania, a to niesie ze sobą poważne konsekwencje, no bo jeżeli na przykład dzisiaj jest moda tworzenia na siłę rezerwatów tylko i wyłącznie dla statystyki, to pamiętajmy o tym, że rezerwat przyrody ma swoje regulacje, które zabraniają na przykład tam zbioru bruna leśnego czy wstępu albo poruszania się tylko po ścieżkach. Jednocześnie powstają też takie rezerwaty, gdzie derogacje i pozwolenia na to, żeby zbierać runo leśne albo swobodnie się poruszać po rezerwatach są wprowadzone, bo ministerstwo się boi opinii społecznej. To w takim razie po co robić ten rezerwat? skoro z jednej strony mamy możliwość swobodnego dostępu, a z drugiej strony robimy rezerwat, tak ludziom pozwalamy tam funkcjonować. Natomiast to jest sytuacja, która rzeczywiście w układzie przebudowy w ogóle społeczeństwa i tutaj środki zewnętrzne, które przypływają do Polski na różnego rodzaju organizacje, powodują, że Polacy niestety mają taką ocenę, że te działania, które są związane z wielopokoleniową gospodarką leśną w Polsce, one są niewłaściwe, co jest nieprawdą i z tym po prostu trzeba walczyć. I dziękuję też za tą audycję, że możemy w kilku słowach pani redaktor powiedzieć o tej sprawie, ponieważ dzisiaj wszystkie polskie lasy są dostępne dla społeczeństwa. Jednocześnie mamy w kraju ogromną różnorodność biologiczną, którą zazdrości nam cała Europa. Jednocześnie Europa, nasze zasoby przyrodnicze, szczególnie w układzie tej różnorodności biologicznej, chce wykorzystać do realizacji własnych celów w ramach Zielonego Ładu, bo na przykład te wyłączenia, które mają być 20% terenów z użytkowania w ogóle, to jest cel unijny narzucony na Polskę. Następnie my dla całej Europy mamy przedstawiać w ramach naszej gospodarki wielkopowierzchniowej leśnej także tak zwane starolasy. Starolasy, no to różnie je liczymy, tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co to jest starolasem, czy sosna, która ma 100 lat i była sadzona na glebie porolnej, to też już jest starolas, jak ma 101 lat, czy dębina, która ma 120 lat, no ale to jest po prostu pewna żonglerka administracyjna. Ale tych zagrożeń dzisiaj jest bardzo dużo. Ja jestem ciekaw, jak ten projekt przyjdzie do Sejmu po Radzie Ministrów, bo na razie jest po Komitecie Stałym i w jaki sposób on będzie przedstawiony, bo tam jest logika taka, że te pieniądze, które mają co roku być zebrane, będą trafiały do parków narodowych, do parków krajobrazowych, na rezerwaty i tak dalej.
I na edukację. I to jest moim zdaniem ważny punkt w tej ustawie, ponieważ pojawia się ten wątek. Ja sprawdzałam właśnie w trakcie rozmowy, listę tych fundacji, organizacji, które są, zajmują się ochroną środowiska. Oczywiście najbardziej rozpoznawalna w Polsce to jest organizacja Greenpeace, międzynarodowa organizacja, która dba o ochronę środowiska na świecie. Mamy różne doświadczenia i różne informacje na temat organizacji Greenpeace, a może to właśnie o to chodzi, żeby zbudować sobie taki przyczółek do walki ideologicznej tylko o co? Przecież to jest rzecz, która chyba dla wszystkich powinna być jasna.
Ale oczywiście, ale przecież Polacy kochają las, Polacy potrafią korzystać z lasu. Las dla Polaka jest tym, czym morze dla Anglika. To jest niesamowite, że Polacy potrafią dbać o ochronę środowiska i o przyrodę, wbrew temu, co nam się wmawia, bo nawet sama kwestia populacji wilków, bobrów, niedźwiedzi, czy odbudowa żubra, który jest symbolem polskiej ochrony przyrody, pokazuje, że my to wielopokoleniowo możemy robić. Natomiast tutaj zaczyna się pojawiać problem, że kto inny zaczyna decydować o tym, w jaki sposób my mamy się zachowywać we własnym kraju, jak mamy prowadzić ten kraj. Mówię tutaj o lasach, bo to jest 1/3 powierzchni kraju i my w pewnym momencie, mówię to zupełnie poważnie, tracimy sterowność jako państwo i rząd, jaki by nie był, nad tym, co stanowi w ogóle substancję podstawową, narodową i ojczyźnianą, a przede wszystkim własności ziemskiej w naszym państwie. Natomiast jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, tak bym powiedział, to moim zdaniem te pieniądze też będą przeznaczane na to, aby poszczególne organizacje, już są takie przypadki, mogły realizować różnego rodzaju przygotowanie dokumentów, bo proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj Ministerstwo Środowiska robi kolejne rezerwaty, chce kolejne parki narodowe, a połowa parków narodowych nie ma planów ochrony. Nie ma planów ochrony, czyli nie wiadomo, co tam chronić. Czyli robimy dla statystyki kolejne rezerwaty i próba jest robienia parków narodowych, na przykład Doliny Dolnej Odry, bez rzeki Odry, bo tam nie było Odry, żeby była jasność. Natomiast jednocześnie ponad chyba około 1/3 rezerwatów, albo nawet też połowa, też nie ma planów ochrony. Czyli to jest w ogóle nierozumne podejście Ministerstwa Środowiska. Tylko pod publiczkę mówimy, że powołaliśmy więcej rezerwatów niż za czasów PiSu. No i co z tego, że rezerwaty są powołane, jeśli nie ma tam w ogóle planów ochrony, tablic czasami informacyjnych nie ma, że to są rezerwaty. Więc to jest tak, że tu się pojawia pewien problem. Natomiast jeśli chodzi o środki unijne, zewnętrzne, to w ramach programu LIFE też jest obowiązek dofinansowania. Zresztą program LIFE ma podobną logikę realizacji, tak jak program SAFE. Mhm. Tak na marginesie mówię, to jest ciekawa też sytuacja, bo to jest ten sam mechanizm formalno-prawno-komisyjny. No to w tej sytuacji w programie LIFE Narodowy Fundusz miałby dokładać kolejne pieniądze na kolejne projekty, które miały być realizowane. Ja nie kwestionuję tego programu, ale wiele różnego rodzaju działań robionych w ramach tego programu w układzie realnej działalności i twardych, wykonanych projektów niewiele przynosi. Tam generalnie próbuje się robić, szczególnie w tym okresie, bo jeszcze programowania, bo wcześniej było troszkę inaczej, próbuje się robić tylko i wyłącznie no, pewnym rodzaju dokumentację. No to ma jakąś wartość. To ma jakąś wartość, ale ja jestem zwolennikiem tego, by w pierwszej kolejności robić konkretne działania, które dadzą jakąś realną inwestycję także w sferze ochrony przyrody. A też no, z tą ochroną przyrody jest tak, że proszę sobie wyobrazić, panie redaktor, że na przykład Ministerstwo Środowiska, główny konserwator przyrody, dyrektor regionalny i wiceregionalny ochrony środowiska w Białymstoku pojechali do rezerwatu na terenie Puszczy Białowieskiej, mówię do rezerwatu, i tam nagle przeprowadzali wielką akcję związaną z zasypywaniem rowów w ramach zatrzymywania wody w lesie. I teraz ja pytam tak, skoro to jest rezerwat, skoro tam nawet była jakaś infrastruktura, czy jakieś działania hydrotechniczne zrealizowane, to czy tam można coś robić, czy nie można? No bo z jednej strony mówi się o tym, że jak profesor Szyszko walczył z kornikiem drukarzem na terenie Puszczy Białowieskiej w lasach gospodarczych, zaznaczam, to wszyscy wtedy krzyczeli, proszę zostawić to procesom przyrodniczym, przyroda da sobie sama radę. A teraz nagle jak się okazuje, że jak mamy inny problem generalnie związany z suszą, to resort środowiska, kierownictwo środowiska, regionalny dyrektor ochrony przyrody w Białymstoku jadą do rezerwatu w Puszczy Białowieskiej, która miała być pozostawiana sama sobie, i tam nagle zaczynają przewalać jakieś drzewa, gałęzie, rowy zasypywać i tak dalej. Mało tego, to jest tam na tragedia, jeśli chodzi o tą sytuację, którą przed chwilą opowiedziałem, pani redaktor, to jest to, że w to wszystko zostało wplątane wojsko. Wojsko zostało wkręcone, przepraszam za język młodzieżowy, zostało wplątane w to, że też w tym rezerwacie chodzili i zasypywali te rowy. I to jest pewne świadome działanie, czyli tak jak kiedyś była walka z kornikiem drukarzem, to mówiono wyraźnie, proszę zostawić to jest proces przyrodniczy, przyroda sama sobie da radę, puszcza da radę. A teraz jak mamy sytuację związaną z wodą, to jadą i zasypują rowy. No to po co jest ten rezerwat? To po co jest ten rezerwat w takim razie? No był kiedyś stworzony, ma pewien plan ochrony i powinien... No, powinien.
To panie pośle, to po co jest ten rezerwat? Po co jest ta ustawa? Tak w skrócie, bo już minęła ósma, ja państwa przepraszam, tak. Będziemy mieli opóźniony serwis w radiu.
Czekamy na wiadomości. Ustawa jest po to, żeby zabrać pieniądze z lasów i osłabiać po raz kolejny Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, żeby ta firma miała coraz poważniejsze kłopoty.
A doprowadzenie do prywatyzacji?
To jest wszystko opowiadanie o tym, że to dla dobra przyrody. A przecież wszystko, co robią lasy, także związane jest, co jest związane z pozyskaniem drewna i wszystkie czynności związane w polskiej zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarce leśnej, one są nastawione też na normalne zwiększanie różnorodności biologicznej i także półnaturalne metody hodowli lasu. I my w pewien sposób w swojej rozumnej myśli inżynierii ekologicznej powielamy przyrodę, podążamy za przyrodą, nawet czasami jesteśmy lepsi niż przyroda. Ja się pytam, po co w takim razie temu przedsiębiorstwu zabierać pieniądze? No bo skoro kondycja budżetu państwa jest taka doskonała, no to w takim razie po co tym lasom zabierać pieniądze? Jeszcze społeczeństwu wmawiać, że to na ochronę przyrody, bo do tej pory to nie było ochrony przyrody. No bzdura.
No dobrze, to my będziemy śledzić i mam nadzieję, że jednak ochronimy sami tę naszą przyrodę, bo te lasy to jest jednak kawał naszej... To jest właściwie chyba największe bogactwo. Pan powiedział, że jesteśmy, że Lasy Państwowe to największa firma.
Tak, ale no to jest bardzo bogate przedsiębiorstwo i to bogactwo i majątkowe i gotówkowe wzbudza namiętności, bo zawsze jak jest dużo pieniędzy, to przychodzą tacy reformatorzy, którzy mówią, że do tej pory to wszystko było źle, a teraz będziemy robić lepiej. I przede wszystkim patrzą na to, ile jest pieniędzy na koncie i z tym dzisiaj mamy do czynienia.
Wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Paweł Sałek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia.
2 minuty po godzinie 8:00, za chwilę serwis Radia Wnet.